Chcielibyście znać przyszłość? Chcielibyście wiedzieć, co się wydarzy? Pomyślcie, z pewnych względów nie byłoby to wcale takie złe. Jeżeli na przykład wiedzielibyśmy, że nasze decyzje, jakie mamy podjąć, przysporzą nam problemów i kłopotów, to znając przyszłość, owych decyzji byśmy nie podjęli. Chyba, że byśmy podjęli, wiedząc, jakie są złe konsekwencje, ale to świadczyłoby o tym, że potrzebowalibyśmy wizyty u pewnego specjalisty. I być może nie jeden z nas, patrząc z dystansu na swoje życie, na wiele wyborów, jakich dokonał, nie zawsze dobrych, przecież nieraz już pomyślał. Gdybym wiedział, to wszystko wcześniej. Gdybym wiedział, że tak się stanie, to może nie rozpocząłbym tego biznesu, w który wszedłem, nie podjąłbym tej pracy, nie wpakowałbym się w jakieś toksyczne relacje, nie związałbym się z tą kobietą, nie wyszłabym za mąż za tego mężczyznę, nie tak wychowałbym czy wychowałabym swoje dzieci, albo nie prowadziłbym życia w taki sposób, jak to robiłem. Gdybym wiedział, to wszystko wcześniej. Pewnych decyzji i następstw, jakie z nich wyniknęły, nie jesteśmy w stanie cofnąć, choćbyśmy nie wiadomo jak chcieli. A konsekwencje nieraz musimy ponosić wiele, wiele lat. Myślę, kochani, że gdyby człowiek wiedział teraz, gdzie znajdzie się w momencie, kiedy prowadzi takie życie, to w wielu sytuacjach zostawiłby to, rzucił, mając świadomość, do czego takie życie go prowadzi. Kochani, Bóg chce, żebyśmy jak najwięcej wiedzieli. Bóg chce, żebyśmy znali swoją przyszłość. Lecz nie w znaczeniu tego, co wydarzy się za 2-3 godziny, za tydzień, w moim życiu czy w życiu naszych najbliższych. Bóg chce, żebyśmy w sprawach najważniejszych, odnoszących się do tego, co związane jest z przyszłością, z powtórnym przyjściem Pana Jezusa, jak również z naszą wiecznością, a więc z tym wszystkim, co będzie po naszej śmierci, abyśmy mieli odpowiednią wiedzę, abyśmy mieli właściwe poznanie i żebyśmy, mając poznanie, wiedzę, wyciągali z tego wnioski. Dlatego w swoim słowie odsłania nam rąbka tajemnicy. A księgą, która zawiera najwięcej informacji na temat tych rzeczy, jakie mają nastąpić, oczywiście jest Księga Objawienia Świętego Jana. Otwórzcie Księgę Objawienia Świętego Jana, 1 rozdział. Właściwie początek, pierwsze 3 wersety, strona 1333. Księga Objawienia Świętego Jana. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojemu słudze, anioła swojego, słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co widzenie oglądał. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Drogi Panie, chcemy Tobie dziękować za to, że dajesz nam słowo i że przypominasz o rzeczach, które może wymykają się naszej wyobraźni, na które nie zwracamy uwagi. Chcemy Cię prosić, abyś skupił nasze myśli, abyś przede wszystkim mógł się nam objawić jako ten, który znając przyszłość mówi nam o niej. Abyś pokazywał, w którym miejscu swojego życia się znajdujemy. Oddajmy się w Twoje ręce, by Twoje imię było uwielbione, Ojcze. I abyśmy wyszli z tego miejsca inni, aniżeli wchodziliśmy. Dla Twojej chwały. Amen. Objawienie świętego Jana. Tak sformułowany tytuł wskazywać powinien jednoznacznie na autora. Taki jest nagłówek. I rzeczywiście, kiedy czytamy wyrywkowo tę księgę, skupiając się tylko na pewnych fragmentach, możemy odnieść wrażenie, że Jan jest osobą najważniejszą i że jest bezpośrednim autorem tej księgi. Potwierdzeniem tego może być choćby nawet wielokrotność występowania w tej księdze słowa, którego Jan używa co najmniej raz w każdym rozdziale. To jest słowo widziałem. Czytamy 19 werset pierwszego rozdziału. On zaś rzekł, napisz więc, co widziałeś. W czwartym rozdziale, w pierwszym wierszu, potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. Pierwszy werset piątego rozdziału. Widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie. Szósty rozdział, pierwszy wiersz. Widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem głos jednej z czterech postaci. Pierwszy wiersz trzynastego rozdziału. Widziałem wychodzące z morza zwierzę. Przeskakuję do 21 rozdziału. Widziałem nowe niebo i nową ziemię. To wcale nie znaczy, że jeżeli przeskakiwałem te rozdziały, że w tych rozdziałach tego słowa nie było. Ale byśmy uzmysłowili sobie, że przynajmniej raz, jeden raz, w każdym z rozdziałów Jan używa słowa widziałem. Okazuje się jednak, że Jan jest tylko narzędziem. Ponieważ już pierwszy wiersz tego pierwszego rozdziału mówi, kto tak naprawdę jest najważniejszą postacią tej księgi. I kto jest przyczyną sprawczą tej księgi. Czytamy, że mamy do czynienia z objawieniem Jezusa Chrystusa. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi. Tłumaczenie słowa życia, parafraza Nowego Testamentu, oddaje to następująco. Księga ta odsłania częściowo przyszłe wydarzenia dotyczące Jezusa Chrystusa, jakie niebawem nastąpią. On to za sprawą Boga objawił je w wizjach swojemu słudze Janowi i posłał z niebios anioła, aby mu wyjaśnił ich znaczenie. Bibliści często dyskutowali, dalej dyskutują, szczególnie widoczne jest to w komentarzach do objawienia świętego Jana. Różne komentarze. Myślę, dobrą rzeczą jest, kiedy czytamy, przynajmniej ja się tym posiłkuję, patrzę, jak pewne rzeczy widzą inni. A więc jest to widoczne, że dyskusja trwa. Czy chodzi o to, że Chrystus jest źródłem tej księgi, czyli autorem wszystkich informacji, które Jan otrzymał, czy też Jezus jest treścią tej księgi, czyli głównym bohaterem tego objawienia. Jeżeli w zależności co weźmiemy, myślę, że dobrą rzeczą jest, jeżeli ktoś coś pisząc powołuje się, że istnieje też inna opinia, inne spojrzenie. Ale czasami spotykamy się z autorami, którzy piszą tak. To należy w ten sposób rozumieć. Jeżeli odnieślibyśmy się do greckiego oryginału, to grecki oryginał dopuszcza oba te warianty, czyli że Chrystus jest źródłem tej księgi jako autor informacji i jako bohater tej księgi. Obydwa te stwierdzenia są prawdziwe, ponieważ Bóg dał objawienie Janowi, to jest początek pierwszego wiersza, objawienie, przekazał to objawienie za pośrednictwem anioła, dał objawienie, przepraszam, Jezusowi, przekazał Janowi za pośrednictwem anioła i teraz to objawienie ma być przekazywane dalej. O tym wszystkim, co wydarzyć się ma wkrótce. Czasami jest tak, że występują pewne wersety, które nam umykają, a które mimo wszystko mają wielki ciężar gatunkowy. Okazuje się, że to niepozorne słowo wkrótce było, jest i chyba będzie do powtórnego przyjścia Pana Jezusa argumentem, który nieraz jest wykorzystywany przez ludzi, którzy starają się znaleźć w Biblii jak najwięcej nieścisłości. Jak długo trwa to wkrótce, ludzie mówią. Skoro od napisania tych słów minęło ponad 1900 lat i nic się nie dzieje, zarówno w kwestii przyjścia Chrystusa, jak i nastania zapowiadanego w objawieniu Bożego Sądu. Stulecia następują jedno po drugim, wieki mijają, a tu nic. A przecież jest napisane wkrótce. Podważanie prawdy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa i końcu tego świata nie jest niczym nowym. To nie jest tak, że my obudziliśmy się, jesteśmy zaskoczeni, że ludzie mówią, coś tu nie gra. Biblia jest niespójna. Od samego początku też tak było. Apostoł Piotr przestrzega Kościół w drugim swoim liście, a to są gdzieś lata 70-80. Pisze tak. Trzeci rozdział, wiersz trzeci i czwarty. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych, już Piotr pisze, W dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości, mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie. Wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Czy znowu słowo życia? Pamiętajcie przede wszystkim o tym, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy. Kpiąc sobie z prawdy, będą mówili, czyż Jezus nie obiecał, że powróci? Czemu więc nie przyszedł? Z pewnością nigdy już się nie pojawi, bo jak tylko sięgnąć pamięcią, nic się nie zmieniło. Trwa tak od początku świata. Kiedy Pan Jezus mówi, tak jak nie widzicie, tak nie zobaczycie, ci, którzy bezpośrednio słuchali tego, byli przekonani, że to stanie się za ich życia. Ale to się nie stało. I już wtedy były głosy krytyczne, mówiące, chwileczkę, coś tu nie gra. Minęło ponad 1900 lat. I jeżeli ludzie czytają Biblię, mówią, zaraz, coś tu nie gra. Kochani, jak więc należy właściwie rozumieć słowo wkrótce? Myślę, że frazy w pierwszym wierszu, to, co ma się stać wkrótce, jak również to, co jest napisane w wierszu trzecim, czas bowiem jest bliski, nie oznaczają natychmiastowego spełnienia się tego wszystkiego, co ma mieć miejsce. Nie oznacza też wypełnienia tego w takim okresie, który ustali sobie człowiek. Gdyby bowiem takie było rozumienie tych określeń, albo takie miało być rozumienie tych określeń, to spokojnie moglibyśmy powiedzieć, że wszystkie te zapowiedzi okazały się nieprawdą, były blefem, a więc możemy dołączyć się do tych, którzy podważają autentyczność Bożego Słowa. Bo przecież rzeczywiście minął czas i nic z tego się nie wydarzyło. Stąd też wielu ludzi mówi, Kościół straszy. Straszy. I to straszy już tyle wieków. I nic się nie dzieje. Zupełnie pewna dygresja. W czasie potopu, kiedy Noe mówił, że spadnie deszcz, że to wszystko zaleje, ludzie mówili, straszysz. Popatrz, ani wody, ani rzeki, ani jeziora, popatrz na niebo, straszysz. Kiedy to się ma wydarzyć? To nie wydarzyło się z dnia na dzień, ale to trwało troszkę, ale się wydarzyło. Kochani, raczej zawarta jest tutaj myśl, gdy chodzi o słowa to, co się ma stać wkrótce, bądź czas bowiem jest bliski, zawarta jest myśl, że rozpocznie się to wszystko wypełniać znienacka i że te wydarzenia będą postępować po sobie niezwłocznie, ale we właściwym czasie. One mają się stać, one z pewnością się staną, jak zresztą wszystko, co Bóg zapowiedział i co się spełniło do tego momentu. Ale stanie się to wyznaczonym przez Boga czasie. Zwłoka nie jest oznaką braku rzetelności Pisma Świętego, lecz przede wszystkim jest oznaką Bożej cierpliwości i Jego miłosierdzia. Gdyby to miało stać się dzisiaj, teraz, jesteśmy gotowi? Jesteś gotowy? Myślisz, że przez fakt, że jesteś w kościele albo słuchasz nabożeństwa, to stanowi o twojej gotowości? Nie. Ale gdyby to się miało stać teraz, jesteś gotowy? Że to się ma wszystko skończyć? Czy więc zwłoka jest świadectwem nierzetelności, czy świadectwem Bożej cierpliwości? Biblia mówi, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy w kontekście powtórnego przyjścia, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem ciebie, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, pisze Piotr. Pan nie zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Może ta zwłoka spowodowana jest naszą osobą, twoją osobą. Może Bóg zwleka dlatego, że wie, gdzie się znajdujesz, w którą stronę idziesz i daje ci czas, żebyś zawrócił. Może to jest powód Bożej zwłoki, żyjący współcześnie. Chodzi więc nie o czas zegarowy, lecz o wyznaczoną porę, którą Bóg ustanawia. Nie zapominajmy, że to Bóg pisze historię. Nie my ludzie. Świat idzie zgodnie z Bożym rozkładem czasu. Apostoł Paweł ujął tę myśl, chociaż w tym przypadku wersetu, który zacytuję, odnosiło się to do pierwszego przyjścia Pana Jezusa, kiedy Paweł pisze, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu. Gdy nadejdzie wypełnienie czasu, to wszystko się wydarzy. Czas się wypełnia. On się jeszcze nie wypełnił, ale on się wypełnia. I zdarzy się, wydarzy to, co jest napisane. Nam się często wydaje, że pewne rzeczy nie mają miejsca albo nie będą miały miejsca, dlatego że ja w to nie wierzę. To się nie stanie, bo ja w to nie wierzę. Ale to jest zupełnie coś innego. To, że się coś wydarzy, że Jezus przyjdzie, nie jest uzależnione od tego, czy ja w to wierzę, czy nie wierzę, ale od tego, że tak jest napisane, że tak Bóg powiedział. Bóg pisze czas. Pan Bóg pisze historię. A więc punkt ciężkości nie powinien być położony na dyskusję i kombinację odnośnie najbardziej prawdopodobnego czasu dziania się tych wydarzeń, lecz na pewności tego, że to, co Bóg zapowiedział, to się stanie. I ten czas dobiega końca. A że się to nie stało jeszcze do dzisiaj, być może wypływa z tego, że wielu z nas, obecnych tu w kościele, czy słuchających w internecie, czy w radio CCM, jest po prostu nieprzygotowanych. A Bogu zależy na tym, żeby każdy z nas był gotowy. Żeby każdy z nas się z Nim pojednał. Żeby każdy z nas spędził z Nim wieczność. Różne mamy podejście do Księgi Objawienia. W związku z tym, że nie wszystko w niej rozumiemy, nie bierzemy jej zbytnio często do ręki, by ją czytać. Kiedy ostatni raz sięgnęliście do Księgi Objawienia? Ja nie powiem, kiedy my sięgnęliśmy, no bo zrobiłem to, przygotowując się do tego kazania, co wcale nie znaczy, że wcześniej nie czytałem. W zeszłym tygodniu czytaliście Objawienie? Miesiąc temu, rok temu. Zakładam, że wiecie, gdzie jest objawienie świętego Jana w Biblii. Apostoł Jan bardzo zachęca, już na samym początku, aby bez względu na wszystko czytać tę księgę, nawet jeżeli jej nie rozumiemy. Czytamy, błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nich jest napisane. Wiecie, z tego trzeciego wersetu możemy czegoś się dowiedzieć, między innymi o funkcjonowaniu pierwszego kościoła. Z tego wersetu możemy się dowiedzieć między innymi czegoś o funkcjonowaniu pierwszego kościoła. Wiemy z Biblii, szczególnie z Nowego Testamentu, że czytanie Pisma Świętego było ośrodkiem żydowskiego nabożeństwa. Łukasz, 4 rozdział. I przyszedł Jezus do Nazaretu, gdzie się wychował, wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Przyszedł i poproszono go, żeby czytał. Czyli czytanie miało miejsce. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. A Paweł i jego towarzysze w dzień sabatu weszli do synagogi, usiedli. Pod czytanie ustępów z zakonu, 5 księgu Mojżesza, Tory i proroków, zwrócili się do nich przełożeni synagogi, mówiąc, mężowie, bracia, jeśli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. W synagodze żydowskiej Pismo Święte było czytane przed zgromadzonymi, przez wyznaczonych przez zgromadzenie ludzi. Jeżeli był kapłan lub lewita, to on miał w tym pierwszeństwo. Było czytane przez tych ludzi, którzy tworzyli zgromadzenie, bądź jak w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale Jezus przyszedł i był poproszony, żeby przeczytać fragment Pisma. Pamiętacie, czytał Izajasza, zwinął rulon i powiedział, dziś słowo to wypełniło się w uszach waszych. I to był powód ku temu, że w konsekwencji wywlekli go z synagogi i chcieli go pozbawić życia. Pierwotny Kościół w swoim nabożeństwie w dużym stopniu odziedziczył porządek synagogalny i czytanie Pisma Świętego pozostawało w centrum nabożeństwa. Wielu chrześcijan nie potrafiło czytać. Jak mówią bibliści, wiele wczesnych pism chrześcijańskich zawierało prośby o to, żeby ci, którzy potrafią czytać, przychodzili na nabożeństwa wcześniej w tym celu, by czytać głośno pismo tym, którzy tej umiejętności nie posiedli. Musimy także pamiętać, że w czasach Nowego Testamentu nie było takiej dostępności do pisma, jaką mamy dzisiaj. Ludzie nie mieli w domach, już nie mówię o całości Starego Testamentu, ale nawet fragmentów czy listów, Do zboru przychodziły listy w pojedynczych egzemplarzach. Oczywiście sporządzano kopie tych listów, przepisując, żeby później one były przekazywane od zboru do zboru, by jak najwięcej ludzi mogło słyszeć i było zachęconych słowami apostołów, wreszcie by zbory mogły wzrastać w oparciu o zdrowe apostolskie nauczanie. A więc z tego wersetu możemy dowiedzieć, że zbór funkcjonował na zasadzie czytania. Czytanie było słowo. Ale ten werset zawiera także ważną wskazówkę, możecie być zaskoczeni, na życie, podaje sposób na życie. Na życie, które daje szczęście. Błogosławionym, szczęśliwym jest ten, który czyta, słucha i zachowuje to, co tam jest napisane. Który czyta, słucha i zachowuje. Czyli praktycznie moglibyśmy powiedzieć, że tak jak kiedyś, tak samo i dzisiaj, tu mamy trzy w jednym. I to jest optymalne podejście. Natomiast w Kościele mamy tych, którzy słuchają, na tym kończą. Mamy tych, którzy czytają i na tym kończą. A potrzebny jest jeszcze jeden element. Człowiek zachowujący słowo jest błogosławiony, w innych tłumaczeniach szczęśliwy. Słuchanie Bożego Słowa, bycie w społeczności jest przywilejem. Mam świadomość, że dzisiaj nie jest to takie oczywiste i że trzeba to Kościołowi Pana Jezusa przypominać. Wiecie, co człowiek najbardziej, że człowiek najbardziej ceni to, co ma wtedy, kiedy to straci? Kiedy to mamy, traktujemy to jako rzecz normalną, oczywistą, o czym dyskutować. Kiedy tego zabraknie, zaczynamy sobie to cenić. Niedawno słyszałem wypowiedź pewnej osoby, która będąc daleko poza domem i biorąc udział w nabożeństwie w jednym z kościołów, jaki znalazła w miejscu swojego pobytu, po powrocie do domu powiedziała: jestem Bogu wdzięczny za miejsce, w którym jestem, za kościół, do którego należę, bo teraz dopiero będąc poza nim uświadomiłem sobie to, co mam. Bo dopiero teraz, kiedy jestem tego pozbawiony, uświadomiłem sobie to, co mam. Kochani, bycie w społeczności zboru, czytanie i słuchanie słowa jest naszym przywilejem. Ale posłuszeństwo słowu, życie zgodne ze słowem jest naszym obowiązkiem. Tak jak w codziennym życiu mamy prawa, przywileje i obowiązki. To nie tylko korzystanie z przywilejów daje nam poczucie wartości. Tak samo jak sama świadomość praw, które nam przysługują, nie sprawia automatycznie, że do czegoś w życiu dochodzimy, że czujemy się spełnieni i że we właściwy sposób życie przeżywamy. Życie przecież polega na tym, że bierzemy coś dla siebie i dajemy coś od siebie. Jeżeli uważasz, że życie polega tylko na braniu, to jesteś niedojrzały, nieprzystosowany do życia, jesteś egoistą. Tylko ja, tylko dla mnie, tylko biorę, biorę, biorę i biorę. Mamy bardzo wielu ludzi wokół siebie. Życie nie polega na braniu. Życie polega na dawaniu. Więc życie to także, a może przede wszystkim, obowiązki, pomimo że ich nie lubimy. To nie tylko prawa i przywileje, ale to też obowiązki. To wypełnianie obowiązków sprawia, że stajemy się mądrzejsi, bardziej kreatywni, dojrzalsi. To one powodują, że stajemy się spolegliwi, wiarygodni, wartościowi, że nabywamy tak bardzo potrzebnego nam w życiu doświadczenia. I to samo ma miejsce w naszym życiu z Bogiem. Ja mam pewne prawa, przywileje, ale mam obowiązki, które wiążą się z przynależnością do Bożej rodziny. Tak jak życie, funkcjonowanie w codzienności, które opierałoby się tylko na prawach i przywilejach, jest kulawe, tak samo duchowe życie, które będzie się opierało tylko na moich prawach, przywilejach i zapomnę o swoich obowiązkach, jest kulawe, że tak się wyrażę. Nie zapominajmy o tym. To, o czym pisze Jan w trzecim wierszu, jest niczym innym, kiedy Jan pisze: błogosławiony ten, który czyta, słucha i wykonuje. Ten jest błogosławiony. To jest nic innego, jak nawiązanie do przesłania Pana Jezusa, które jest ujęte w Ewangelii Łukasza, w 11 rozdziale, w 28 wierszu, gdzie Pan Jezus mówi: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. A więc jest kwestia pewnego przywileju, jak i obowiązku. Przywilejem jest słuchanie, czytanie, obowiązkiem jest strzeżenie, czyli wprowadzanie w życie, bycie posłusznym temu. To jest mój obowiązek. Jakub wyraził tę samą myśl w swoim liście następująco, w 1 rozdziale 22 wierszu. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jakub może jest bardziej dosadny niż Pan Jezus. Jeżeli tylko słucham, to oszukuję sam siebie. I konsekwencje tego oszukiwania kiedyś poniosę. Mamy więc do czynienia z niezwykle ważnym napomnieniem skierowanym do każdego z nas, gdy chodzi o nasze duchowe, codzienne życie. Nie jestem prawdziwie wierzącym człowiekiem, jeżeli tylko słucham i zapominam albo świadomie lekceważę Boże Słowo. Nie jestem wierzącym człowiekiem, jeżeli tylko słucham, zapominam albo świadomie lekceważę to, co słucham. Codzienna praktyka życia, kiedy faktycznie modlimy się o to, żeby to słowo nas zmieniało i dajemy Bogu niejako przyzwolenie, robimy wszystko, żeby się zmieniać, nie tak, że mówimy: taki już jestem. Słyszałem kiedyś o rozmowie, która zakończyła się fiaskiem. No powiecie, jeżeli chce się znaleźć rozwiązania, to dwie strony muszą być gotowe na to rozwiązanie. Dwie strony muszą być świadome tego, że coś muszę robić w sobie. Bez sensu jest, jeżeli w czasie tej rozmowy zastanawiano się nad tym, jak coś zmienić, a facet mówi: możecie robić, co chcecie, ale ja i tak się nie zmienię. No to nie ma sensu. Gdy chodzi o strzeżenie słowa, to jest dawanie Bogu sposobności, że Bóg przez to słowo nas będzie zmieniał. Że będę żył tym słowem. Że będę podporządkowywał się temu słowu. Czy ja mówię o czymś nowym? Że mówię o starych rzeczach. I dopiero to, kiedy jestem tym, który korzysta z praw, przywilejów i obowiązku, czyli błogosławiony ten, który czyta, słucha i zachowuje, ten jest szczęśliwy. I to jest sposób na życie. A więc ten werset zawiera dwie informacje. Pierwszą na temat tego, jak funkcjonował pierwszy zbór, Kościół. I drugi, jak możemy mieć szczęśliwe, spełnione życie. Nie wiem, czy wiecie, ale w całej Księdze Objawienia znajduje się 7 błogosławieństw. Tak jak Pan Jezus w czasie kazania na górze wypowiada 7 błogosławieństw, tak samo będąc w niebie, kieruje do Kościoła 7 błogosławieństw. Księga Objawienia zaczyna się błogosławieństwem. Czytałem to. I ta księga kończy się też błogosławieństwem. Oprócz tego błogosławieństwa, które mamy następujące. W 14 rozdziale wiersz 13. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. W rozdziale 16 wiersz 15. Błogosławieni, którzy mnie oczekują i mają szaty przygotowane, aby okryć swą nagość i nie mieć powodu do wstydu. Słowo życia. Rozdział 19, wiersz 9. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Rozdział 20, wiersz 6. Błogosławieni i święci są ci, którzy uczestniczą w pierwszym zmartwychwstaniu, nie muszą się obawiać powtórnej śmierci. Rozdział 22, wiersz 7. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. I wreszcie 14 wiersz 22 rozdziału, czyli ostatniego rozdziału Objawienia. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do żywota wiecznego i mogli wejść przez bramy do miasta. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi, błogosławieni. I Bóg mówi, na czym to wszystko polega. I może warto by się było zastanowić nad każdym z tych błogosławieństw tak bardzo szczegółowo. Ale nie bójcie się, to już nie dzisiaj. Może w najbliższym czasie. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo jest aktualne. I Panie Jezu, dziękujemy Ci, że to Ty jesteś tym, który jest autorem i główną postacią Objawienia. Dziękujemy Ci, że komunikujesz to, co chcesz, abyśmy wiedzieli. Chcesz, abyśmy znali przyszłość. A przede wszystkim, Panie, chcesz, abyśmy byli błogosławieni, szczęśliwi, abyśmy nie tylko słuchali, nie tylko czytali, ale byśmy wprowadzali w życie to, co czytamy. Panie, Ty wiesz, jak każdy z nas w jakiś sposób musi nad tym wszystkim pracować. Wiemy, Panie, gdzie chcesz nas doprowadzić, a Ty wiesz, w którym miejscu każdy z nas się znajduje. Dlatego chcemy Cię prosić, nawet jeżeli wydaje nam się, że jest to trudne, że jest to bolesne, ale byśmy rzeczywiście dawali Tobie możliwość ku temu, abyś kształtował nasze życie w oparciu o Twoje słowo. Abyśmy, Panie, brali poważnie to, co znajdujemy w Twoim słowie. Abyśmy mieli świadomość, że kiedy mówisz o tym, że przyjdziesz i to wszystko się skończy, ale jeszcze zwlekasz z tym przyjściem, to tylko dlatego, że nie chcesz, żeby ktokolwiek zginął. Nie chcesz, żeby ktokolwiek z nas zginął, ale byśmy doszli do upamiętania i spędzili z Tobą wieczność. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że dajesz nam tak wiele do przemyślenia. I prosimy Cię, abyś nas w tych przemyśleniach prowadził do wniosków, które też będą miały wpływ na to, żebyśmy mogli iść za Tobą, żyć coraz bliżej Ciebie. Pobłogosław, Ojcze, i nasze rozejście do domów. Chcemy Cię, Panie, prosić, abyś błogosławił zgromadzenie, które chcemy po tym nabożeństwie rozpocząć. Chcemy Cię prosić, abyś błogosławił nasze domy, nasze rodziny, abyś błogosławił, Panie, i decyzje, które mamy podjąć. Prosimy Cię o mądrość. Chcemy Cię prosić o nasze małżeństwa, nasze relacje, które mamy ze sobą nawzajem, z tymi, z którymi funkcjonujemy w pracy czy w sąsiedztwie. Dziękujemy, że wysłuchujesz modlitw. Dziękujemy, że mamy przywilej, ale też obowiązek modlenia się o siebie nawzajem. Że możemy Tobie dziękować za te wszystkie modlitwy, których wysłuchałeś. Ale Panie, że w Twoje ręce możemy powierzać tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego wsparcia, potrzebują naszych modlitw, Twojego uleczenia potrzebują. Panie, bojujemy o Marysię, o Agnieszkę z Bielska. Chcemy Cię prosić o Edwarda przed leczeniem nowotworu, o Antoniego z Bielska, Panie, i o jego walkę z nowotworem. Prosimy Cię o Andrzeja w szpitalu, którego czeka operacja serca. Panie, chcemy w Twoje ręce przynieść i pastora Janusza po operacji w Katowicach, Józefa po operacji, tych wszystkich, którzy są chorzy, bezimienni, ale Ty znasz ich po imieniu, tych, którzy leżą w domach. W Twoje ręce przynosimy tych, którzy są pogrożeni w żałobie, prosząc o to, byś ich pocieszył. Oddajemy Tobie chwałę i cześć, uwielbienie, a modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.